Witajcie, kochani. Nie ze wszystkimi miałem okazję przywitać się przed nabożeństwem, więc robię to teraz. Witajcie serdecznie na tym miejscu. Dzisiejsze rozważanie zaczniemy od słów zapisanych w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 8 wiersz. Słowa apostoła napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. I kiedy słyszymy takie słowa, jakie myśli rodzą się w naszym sercu? Czy czujemy się jakoś tak skrępowani, ograniczeni, czujemy się nieprzyjemnie, że Bóg tutaj próbuje nas jakoś stłamsić? Czy może w naszym sercu pojawia się spokój, radość i wdzięczność? W historii Kościoła, w historii chrześcijaństwa możemy zaobserwować bardzo różne reakcje na to słowo, a przecież ta myśl nie jest zawarta tylko w tym miejscu. Takich miejsc w Biblii jest wiele, które o tym mówią. Najczęściej spotykana postawa jest taka, że ludzie ignorują te słowa. Udają, że ich nie ma, żeby móc żyć tak, jak chcą. Mamy inne reakcje, gdzie ludzie bardzo dosłownie traktowali te słowa w oderwaniu od kontekstu biblijnego, od Bożej myśli, która się za tym kryje. No i potem mieliśmy ruchy różnych pustelników, różne zakony, które oddzielały się od świata, gdzieś tam w głuszy kopały korzonki, ora et labora, znamy to z lekcji historii z podstawówki. Ale nie musimy się wyżywać na biednych zakonnikach, bo środowiska protestanckie też mają swoich amiszów. Skrajne odłamy amiszów do dzisiaj uznają na przykład guziki w ubraniu za coś gorszącego, no bo to jest takie nieskromne i w ogóle. Z drugiej strony jeszcze mamy inną reakcję, kiedy niektórzy chrześcijanie zupełnie negują, odrzucają te słowa, że to na pewno nie o to chodzi, bo przecież my do wolności jesteśmy powołani. Wszystko nam wolno teraz w Chrystusie. Temat rozumienia, czym jest wolność, którą dał nam Chrystus, to jest temat na osobne kazanie. Więc są różne postacie. Czym jest reakcja? Czym jest sam umiar? Tutaj chodzi o taką postawę, która charakteryzuje się powściągliwością, wstrzemięźliwością, brakiem przesady. To jest osoba, która nie popada w skrajności. I jaka jest Boża myśl, która kryje się za tymi słowami? Przeczytajmy cały ten fragment z 6 rozdziału. Wersety 6-12. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Więc jaką myśl tu widzimy? Po pierwsze, jest tutaj to Boże wezwanie dla każdego z nas, żeby poprzestawać na małym, żeby nie wdawać się w to, co robi świat, w ten taki wyścig do tego, żeby mieć więcej, żeby to, co mam, powiększyć, żeby mieć więcej niż inni, żeby się tym wszystkim zachłysnąć. Dalej jest pokazane, że taka postawa jest po prostu głupia, bo to wszystko, co jesteśmy w stanie zgromadzić tu na tej ziemi, co jesteśmy w stanie przeżyć tutaj, bo przecież nie tylko o pieniądze chodzi, są różne pasje i namiętności, to wszystko nie ma żadnej wartości, bo to przeminie. Do nieba tego nie zabierzemy ze sobą. I widzimy tutaj, w tym fragmencie też jest pokazany skutek takiej niewłaściwej postawy, braku umiaru i powściągliwości, że ci, którzy nie potrafią się powściągnąć, nie potrafią poprzestać na małym, oni popadają w różne cierpienia, kłopoty, tarapaty wynikające z tego, że ulegają pożądliwościom, pragnieniom i to ich prowadzi w różne dziwne miejsca, do różnych dziwnych sytuacji takich ludzi doprowadza. I na koniec mamy ten piękny obraz, jeżeli nasze myśli i wysiłki nie mają iść w stronę budowania sobie takiego małego imperium na tym świecie, to gdzie mają iść? Do Jezusa Chrystusa. Do spraw Królestwa Bożego. Mamy nasze wysiłki kierować nie na zabieganie o sprawy tego świata, ale o to, żeby budować naszą wiarę, aby nasza miłość była coraz bardziej dojrzała. I tak dalej, i tak dalej. I czy to jest takie wezwanie skierowane tylko do pastorów, starszych zboru, żeby oni jako te osoby takie na świeczniku byli powściągliwi, żeby innych nie gorszyć? Czy to jest wezwanie tylko dla mężów i ojców, którzy jako głowa rodziny no, mają dawać dobry przykład, a inni to tak niekoniecznie? Odpowiedź znajdujemy w różnych miejscach Słowa Bożego. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy, że kobiety powinny być powściągliwe. W innym rozdziale, w trzecim rozdziale czytamy, że biskupi obok innych cech, które mają ich wyróżniać, mają być umiarkowani. A kim byli biskupi? To byli mężczyźni i to przeważnie starsi mężczyźni. W liście do Tytusa czytamy takie wezwanie, żeby napominać młodszych, aby byli wstrzemięźliwi. Kiedy energia ich rozpiera, wchodzą w dorosłe życie i chcieliby ten świat postawić na głowie, po swojemu, to Słowo Boże mówi, żeby ich trochę pouczyć, żeby w tym zmienianiu świata byli troszeczkę umiarkowani. Więc widzimy, że każdy powinien być powściągliwy, każdy powinien mieć tą cechę umiaru, że to jest wola Boża dla każdego, by każdy, kto w Chrystusa uwierzy, przyjął właśnie taką postawę umiarkowania powściągliwości. Dlaczego? Odpowiedź mamy w drugim liście do Tymoteusza. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że obok miłości, która jest stawiana, no, najwyżej jest oceniana, jak się czyta listy apostolskie, jest napisane, że miłość jest największa. Obok mocy Bożej wymieniona jest powściągliwość. I widzimy tutaj, że powściągliwość to nie jest jakaś wartość etyczna z jakiegoś systemu moralnego, ale to jest wartość duchowa. I ona wynika z natury Bożej. Bóg każdemu, kto uwierzył w Chrystusa, daje swojego Ducha Świętego, który jako osoba Trójcy Świętej ma cechy Boga, między innymi powściągliwość. I każdy, kto przyjmuje Ducha Bożego, przyjmuje Jego cechy, między innymi powściągliwość. I dlatego każde dziecko Boże powinno się tym charakteryzować. Dla kontrastu jest też pokazane w drugim liście do Tymoteusza, jest pokazana ta przeciwna strona. Widzimy tutaj, że ludzie niepowściągliwi stawiani są tuż obok ludzi bezbożnych, bluźnierczych, okrutnych, niemiłujących tego, co dobre. To nie jest to, że niepowściągliwość to jest taka delikatna wada. To jest zasadnicza wada. Widzimy tutaj, że ludzie niepowściągliwi to są tacy ludzie, którzy bardziej miłują wszystko inne niż Boga. bardziej są rozmiłowani właśnie w szukaniu zaspokojenia swoich pragnień, swoich przyjemności, radości, szukają w sprawach tego świata, a nie u Boga. I tu jest wskazówka, że takich ludzi powinniśmy unikać. Każdego powinniśmy wzywać do opamiętania, do wiary w Jezusa Chrystusa, ale w takich codziennych sytuacjach, zwłaszcza jeżeli ktoś trwa, odrzuca Ewangelię i trwa w takiej postawie, to tu jest napisane, że właśnie takich ludzi niepowściągliwych, nie miłujących Boga, ale miłujących ten świat powinniśmy unikać, żeby przypadkiem nie pociągnęli nas za sobą. W czym ta powściągliwość ma się objawiać? Czy w każdej sytuacji, czy tylko nie w niektórych sytuacjach, z czego ona wynika? W liście do Hebrajczyków czytamy takie dobitne stwierdzenie, żeby nasze życie było wolne od chciwości, żebyśmy potrafili poprzestawać na tym, co posiadamy. Jeżeli już coś mamy i nasze podstawowe potrzeby są zaspokojone, to nie musimy stawać na głowie, żeby sobie ten byt jakoś polepszyć, zwłaszcza jeżeli by się to wiązało z zaniedbaniem dbania o swoją wiarę, o swoją duszę, o społeczność z Bogiem i z Kościołem. Jeżeli ta stara renówka ciągle jeździ, to niech jeździ. Nie musisz mieć nowego SUV-a. Ja mam sentyment do renówek. Wiele lat nim jeździłem. Rakieta to nie jest, ale wystarczy. Jeżeli trzeba auto zmienić, to trzeba, ale dopóki jeździ, niech jeździ. A są niestety osoby, które potrafią się w tym zatracić, przeglądają oto moto w nadziei, że znajdą za połowę ceny jakiegoś dwuletniego SUV-a i cudem kupią sobie fajne auto. Potrafią objeżdżać autohandle, potrafią pracować w nadgodzinach, żeby tylko odłożyć na to lepsze auto. Po co, skoro renówka ciągle jeździ? Jezus dał takie podobieństwo, dobrze nam znane, o człowieku, który był już bogaty. Miał stodoły, miał magazyny i co roku to mu wystarczało. To, co w tych magazynach, stodołach zgromadził, starczyło dla jego rodziny, sług, pracowników, żeby zaspokoić ich potrzeby, przeżyć do następnego sezonu i na zasiew było. Ale pewnego roku była nadwyżka, rok urodzaju. I gdyby poprzestał na małym, na tym, co ma, na tym, co mu wystarcza, to zapełniłby swoje magazyny, a resztę mógłby rozdać tym, którzy głodują, tym, którzy mają niedostatek, albo jakby nie chciał mieć kłopotu, po prostu by to sprzedał. Ale on postanowił zburzyć wszystko to, co miał, wybudować nowe, lepsze, większe, żeby nagromadzić sobie na wiele lat tych dóbr. I zobaczcie, że oprócz tego, że on był cały zaoferowany tą przebudową, tym gromadzeniem, to jeszcze jego ufność zaczęła być lokowana w tych dobrach, które nagromadził sobie na wiele lat do przodu, a nie w Bogu. I jaki jest cel? Żeby sobie teraz popić, pojeść, poweselić się, poużywać tego. Normalnie by się zajął pracą, ale skoro ma nadwyżkę, to teraz bajlando. Można się pobawić. I Bóg tutaj wskazuje, że jest to bardzo głupia postawa. Bo ten, kto gromadzi sobie skarby tu na ziemi, ten, który swoje pasje lokuje w sprawach związanych z tym, co tu na ziemi, a nie jest bogaty w Bogu, jest po prostu niemądry. I tu po raz kolejny widać tę myśl Bożą, że nasze wysiłki, czas, starania nie mają być ulokowane w sprawach tego świata, ale mamy dbać o to, aby być bogaci w Bogu, by z Nim spędzać czas, by zajmować się Jego sprawami. I Tutaj widzimy, że powodem takiego braku umiarkowania była po prostu chciwość. Ale to są też kwestie związane z pasjami. Dzisiaj często słyszymy ludzi mówiących, że on jest pochłonięty czymś, dlatego że to Bóg włożył w jego serce to marzenie albo tą pasję. No i czasami Bóg wkłada takie rzeczy w serce człowieka, ale nie zawsze. I musimy być mądrzy, żeby umieć to odróżnić i nie oszukiwać sami siebie. Dla przykładu, jeżeli siostra Asia z pasją gra na klawiszach i z taką samą pasją uczy różne młode osoby z naszego zboru, jak wydobyć dźwięki z tego instrumentu. I widzimy, że ona to wykorzystuje dla chwały Bożej. Nieraz tutaj gra, śpiewa i widzimy, że te dzieci, które uczy, one też zaczynają to robić. To ja nie mam wątpliwości, że to jest pasja, którą Bóg włożył w jej serce. Ale jeżeli ktoś jest zapalonym żeglarzem, przychodzi sezon żeglugowy i gościu znika. I od wiosny do jesieni nie ma go ani w zborze, ani nie ma czasu, żeby spotkać się z wierzącymi. Odciąga. Ta pasja odciąga go od Boga, odciąga go od społeczności z Kościołem. To ja miałbym duże wątpliwości, żeby formułować takie stwierdzenie, że tą pasję Bóg mu włożył w serce. Więc bądźmy w tym mądrzy i nie przyklejajmy szyldu Bożego daru do czegoś, co tym Bożym darem niekoniecznie jest. Co jeszcze może prowadzić do braku umiaru i w czym to się może przejawiać? Strach przed ubóstwem, strach przed głodem. No, w Polsce może nie jest to aż tak widoczne, bo generalnie jesteśmy zamożnym społeczeństwem w porównaniu do innych krajów. Ale strach przed tym, że będę gorszy od innych, będę biedniejszy od innych, może nie będą chcieli mieć ze mną nic wspólnego, bo to nie ta półka społeczna. Ten strach powoduje, że zaczynamy się troszczyć o zamożność więcej niż powinniśmy. A Słowo Boże uspokaja nas w tym i mówi, nie troszczcie się, nie krzątajcie się koło tego więcej niż potrzeba. Bo życie jest czymś więcej niż pokarm. To człowieku, w swoim życiu zajmij się Bożymi sprawami, czymś więcej niż tylko tym, żeby w tym garnku było pełno. Bo Bóg się zatroszczy o twoje potrzeby. On wie, czego ci trzeba, zanim to wypowiesz. I ta myśl kończy się takimi pięknymi słowami, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. I potem jest dopiero dopowiedzenie, że wszystko inne będzie wam dodane. To jest w tym kontekście, żeby się nie martwić, bo Bóg się zatroszczy o te podstawowe potrzeby. A ludzie dzisiaj zapatrzeni w ten świat niestety czasami odwracają kolejność i koncentrują się na czymś, co jest tylko dopowiedzeniem, że wszystko będzie wam przydane. Uwierz w Jezusa, a będziesz jeździł lepszym samochodem. Będziesz miał lepszą pracę, lepszą pensję. Wszystko ci się ułoży. Ale główna myśl tego wersetu i całego tego fragmentu jest taka, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Najpierw zajmijcie się sprawami Bożymi. A jak starczy wam czasu, to wtedy tam na jakieś tam inne rzeczy. Co jeszcze powoduje brak takiej powściągliwości i w czym to się przejawia? Chcemy się podobać innym. Tu w tym fragmencie, do którego wracamy z pierwszego listu do Tymoteusza, obrywa się najwięcej kobietom, ale równie dobrze te słowa możemy skierować do panów. Wiemy, że dziś mężczyźni potrafią o swój wygląd dbać co najmniej tak samo, jak kobiety, 2-3 razy w tygodniu na siłkę, wyrzeźbić co trzeba, żeby t-shirt był wypełniony od środka, żeby marynarka nie zwieszała się na chudych ramionach, żeby z przodu koszula tak nie wybrzuszała się. Potrafią też latać po sklepach, żeby te czerwone rurki kupić, bo to teraz krzyk mody. Więc panowie, do nas tak samo jest to słowo. A kobiety, no kobiety z natury rzeczy, one nam ozdabiają rzeczywistość swoją obecnością, więc siłą rzeczy one tak mają taką tendencję, żeby dbać o ten wygląd. Ale ważne, żeby mieć w tym umiar, nie zatracić się w tym. Bo czy nie jest czasami tak, że na to spotkanie kobiet raz w miesiącu, gdzie jest modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, gdzie okiem kobiety są rozpatrywane rzeczy, które się dzieją w zborze, nie ma czasu. Ale na fryzjerkę zawsze znajdzie się czas. Na jakiś fitness, no to nie tylko raz w miesiącu, ale raz w tygodniu albo i dwa. Nie mówię tego, żeby któraś z sióstr czuła się potępiona, ale niech każdy rozważy w sercu swoim, jak się sprawy mają. Czy czasem nie potrzeba nam więcej umiaru w zabieganiu o wygląd? Nieważne, co inni o nas powiedzą. A poświęćmy ten czas, wygospodarujmy ten czas na sprawy Bożego Królestwa, na zadbanie o swoją wiarę. Co jeszcze? Czasami ten brak umiaru wynika z tego, że po prostu chcemy się dobrze zabawić. Oderwać się od tej szarej rzeczywistości. To jest ten efekt gorączki sobotniej nocy. Czyli przychodzi weekend, 5 dni zasuwamy w tej robocie, nie wiadomo po co. Mamy już dość. Nie daje nam to żadnej satysfakcji, ale pracujemy, bo trzeba zarobić. I przychodzi piątunio. I nareszcie można wrzucić na luz, otworzyć zawory, bawimy się. Tutaj w Biblii mamy taką ciekawą historię, kiedy apostoł Paweł był w areszcie śledczym w wyniku zarzutów, jakie mu Żydzi postawili. No i rzymski urzędnik, namiestnik prowincji, który miał władzę sądowniczą, Felix, przywołuje go, żeby posłuchać, co on ma do powiedzenia. No jak to Paweł oczywiście zaczyna mówić o Jezusie. I dopóki była mowa o łasce, o miłości, o przebaczeniu, no Feliksowi się fajnie słuchało. Lecz gdy zaczął mówić Paweł o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Zaniepokoił się tak bardzo, że kazał więźnia wyprowadzić. Nie chciał już dalej tego słuchać. Po pierwsze zobaczmy, że w zwiastowanej Ewangelii pojawia się nauczanie o wstrzemięźliwości. Trochę nas to dziwi. Nie zawsze jest to podnoszony wątek, a tutaj widać, że jest to element zwiastowanej Ewangelii. Dlaczego Paweł ujął to w tym miejscu? Bo już co nieco wiedział o Feliksie. To był najwyższy urzędnik rzymski w prowincji. Miał pełnię władzy cywilnej, wojskowej, sądowniczej. Do dyspozycji miał armię, mógł robić co chce. Uczty, najlepsze alkohole, kobiety, wszystko co tylko chciał. I Paweł dotyka tej czułej struny w sercu Feliksa i mówi mu: człowieku, jeżeli chcesz być usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, musisz mu oddać swoje życie, ale będą konsekwencje. To się będzie wiązało z tym, że między innymi w twoim życiu będzie musiała się pojawić wstrzemięźliwość. Skończą się te balangi, bo to jednego z drugim nie połączysz. A jeżeli twoje życie nie ulegnie zmianie, to czeka sąd. I Felix nie chciał tego słuchać. Przypominamy sobie w tym miejscu pewnie też zdarzenie, kiedy pewien bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i powiedział: Jezu, podoba mi się twoja droga, podoba mi się to, co mówisz, chcę iść za tobą. A co Jezus na to? Wiesz, fajnie, sprzedaj wszystko, co masz i wtedy chodź za mną. Czy to bogactwo było problemem? Myślę, że nie. Problemem było to, co było w sercu tego młodzieńca. On, kiedy miał do wyboru pójść za Jezusem albo zostawić sobie wszystko to, z czego mógł korzystać, nie był to dla niego łatwy wybór i czytamy, że odszedł smutny, nie poszedł za Jezusem. Ludziom ciężko zrezygnować z takiej zabawy, z takiego cieszenia się życiem. I to nawet nie chodzi o to, czy to jest złe, czy nie, no bo różnie się ludzie bawią. Chodzi o to, że poświęcanie uwagi właśnie takiej zabawie wiecznie trwającej powoduje, że w życiu człowieka nie ma przestrzeni dla Boga, nie ma przestrzeni dla spraw Bożych. Tutaj dotykamy też kwestii urlopu, gdzie jest odpoczynek i ostatnio w środę słuchaliśmy o tym, że odpoczynek jest rzeczą dobrą, jest rzeczą zalecaną przez Boga, ale też musimy wiedzieć, że ten odpoczynek musi być sprawowany właściwie, co też było powiedziane, że to nie jest odpoczynek od Boga, od Kościoła i na nasze potrzeby, tylko tak jak Bóg ustanowił ten dzień, przykładowo siódmy, dniem odpoczynku, chodziło o to, żeby człowiek oderwał się od tej codzienności, czym się zajmuje w pracy na co dzień i zwrócił swoje myśli ku Bogu, żeby dał sobie przestrzeń na to, żeby spokojnie rozważyć Słowo Boże, porozmawiać ze swoim Stwórcą i w czasie urlopu, który trwa dłużej niż weekend, ta sama zasada obowiązuje. Dla mnie budującym przykładem jest to, jak zawsze Tomasz opowiada swoje wspomnienia z urlopu i tam zawsze jest ten moment, kiedy bez względu na to, gdzie za nią są, zawsze szukają społeczności ludzi wierzących, aby tę społeczność mieć. To jest przykład do naśladowania. Drugim budującym przykładem, jak można spędzić urlop, to jest nasza siostra Martyna, która na urlopie mogła polecieć sobie gdzieś na Złote Piaski, na Majorkę. I czy ktoś mógłby mieć pretensje, gdyby tak zrobiła? Nie. Ale ona wybrała lepszą drogę. I urlop poświęciła na to, żeby pojechać do Azji, zwiastować Ewangelię ludziom, którzy nie słyszeli tej Ewangelii albo bardzo szczątkowo. W środę będziemy mogli posłuchać o tym coś więcej. Zachęcam. I to są przykłady do naśladowania, a nie te przykłady, które daje świat. Hanna Banaszak kiedyś śpiewała taką piosenkę Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. No i tam ona mówi o tym, że do jakiegoś mężczyzny, że no, ty masz swoją rodzinę, masz na co dzień niezłomne zasady, ja mam swoją rodzinę, mam niezłomne zasady, ale czasami taki mały epizodzik, który niczego nie zmienia, nikogo nie boli. To pokazuje, że na urlopie czasami nam się włącza taki sposób myślenia, który prowadzi do braku umiaru i przykrych konsekwencji. Oczywiście autor tej piosenki rozminął się z prawdą, bo takie epizodziki kończą się tragicznie. I to nie jest dobry wzór do naśladowania. Ktoś może pomyśleć, chłopie, po co ty w ogóle w takim zborze o tym mówisz? Sami prawie starzy wierzący, przecież nam to w ogóle nie grozi. Co to za temat? Czyżby? Wystarczy sobie przypomnieć Dawida, kiedy, jak to jedno z tłumaczeń mówi, wdał się z Batrzebą. Kim był Dawid? No, to, że był królem, to wiemy. Ale kim był Dawid? Starym wierzącym. Stary wierzący pisał pieśni dla Boga, śpiewał i grał dla Niego. Miał bardzo dużo do powiedzenia na temat Boga. Wówczas, tak jak i dziś, był stawiany za wzór Człowieka, który jest rozkochany w Bogu, ma z Nim dobrą relację. A jednak zrobił sobie urlop, bo w tym czasie powinien być z wojskiem w obozie. Został w pałacu. I na tym urlopie nie zachował wstrzemięźliwości ani umiaru, bo on miał żony, miał nałożnicę, był zaspokojony ponad miarę. Ale spojrzał, o, takiej jeszcze nie mam. Nie zachował umiaru i były tragiczne konsekwencje. Tak więc tutaj z tą zabawą pamiętajmy bez przesady. Język. No to jest w ogóle olbrzymi temat. Nie na darmo Słowo Boże mówi, że ten, kto potrafi powściągnąć własny język, jest większy niż zdobywca warownego miasta. Każdy doświadczony mąż wie, że kiedy dochodzi do wymiany zdań z jego żoną, pewnie, że nie kłótni, to przychodzi taki moment, kiedy powinien zachować umiar w wypowiadaniu komentarzy. Bo jeżeli tego nie zrobi, to, no to sami wiecie co. Językiem bardzo łatwo możemy kogoś zranić. Możemy zrobić wiele złego przy pomocy naszego języka, jeżeli za dużo słów wypowiadamy i nie takich jak trzeba. I wtedy plamimy siebie. Robimy to, co robią ludzie w tym świecie. Obgadujemy, osądzamy. Nie jest to ani dobre, ani właściwe. Myślę, że tutaj za dużo nie trzeba mówić. Niejedno kazanie na temat języka było. Powściągajmy. Powściągajmy się w wypowiadaniu różnych zdań, opinii, osądów. Gdzie jeszcze z tym umiarem mamy do czynienia? Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Czytamy w liście do Rzymian. Umiar. Są ludzie, którzy uważają, że skoro w pracy robią nie wiadomo co, no to w każdym innym obszarze życia to oni są nie wiadomo kim. Mamy ludzi, którzy uważają, że powinni być pastorem. To nic, że nim nie są, ale uważają, że powinni być. A jak znajdą jeszcze jakiegoś znajomego, który im to potwierdzi, to w ogóle chodzi w chmurach i wszystkich poucza. Nie jest to właściwe. Każdy powinien o sobie myśleć nie więcej niż tak, jak się rzeczy mają. Nie powinien też człowiek za bardzo siebie uniżać. W tym też trzeba zachować umiar, tak? Bo niektórzy tak idą w skromność, że w zasadzie zaniżają swoją wartość. Tutaj też trzeba zachować umiar. I tak jak w ocenie samego siebie powinniśmy zachować umiar, tak samo w ocenie innych. Bo nieraz jest przecież tak, że spotykamy kogoś, jeszcze dobrze go nie poznaliśmy, ale już mamy o nim złe zdanie. A co gorsza, czasami to zdanie potem jeszcze powielamy. Najpierw go poznajmy powoli, z umiarem. W drugą stronę pojawia się czasami ktoś energiczny, przebojowy, człowiek sukcesu, niesamowite wrażenie robi i wszyscy bez umiaru są nim zachwyceni, ale mija trochę czasu i przychodzi rozczarowanie. A im większy był zachwyt bez umiaru, tym potem większe rozczarowanie i reakcja czasami w drugą stronę. Umiar. Jeszcze jedna rzecz. To będzie ostatni przykład, bo oczywiście w Biblii jest mnóstwo rzeczy, które mogliśmy przywołać, pokazując jak ta zasada umiaru funkcjonuje w różnych obszarach życia. Ale jeszcze jeden ciekawy przykład. Żołnierze przyszli do Jana Chrzciciela i pytali go, a my co mamy czynić? bo Jan pouczał wszystkich, tutaj przestań robić to, tu rób to. I przyszli żołnierze, a my co? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Co ciekawe, nie powiedział im, rzućcie tagiwera i uciekajcie, zanim was zastrzelą za dezercję. Ale powiedział, jak już jesteście żołnierzami, pobieracie żołd, poprzestańcie na tym. Jaki był kontekst? W tamtych czasach w niewielu miejscach były koszary. Przeważnie tych żołnierzy, zwłaszcza na prowincji, kwaterowano w prywatnych domach. To był taki przymusowy kwaterunek. Przychodził oficer do wioski i mówił, ty i ty, po 5 żołnierzy u was do domu. No i oni tam mieszkali tak długo, jak długo ta jednostka stacjonowała. I taki człowiek wyznaczony musiał za darmo zapewnić tym żołnierzom nocleg, no i przeważnie tam ze śniadaniem i to wszystko. A żołd żołnierze dostawali na to, żeby kupić sobie gdzieś tam obiad w gospodzie, jak im się ciuchy zniszczyły, no to musieli sobie zapewnić, ale żołnierze byli sprytni, a ponieważ nosili miecze, mieli siłę, to najczęściej na tych ludzi, u których mieszkali, wymuszali to, że zapewniali im wyżywienie całodobowe, wymuszali to, że ci ludzie musieli im dostarczać ubrania, różne inne rzeczy, to, co sobie tam żołnierze życzyli, a zaoszczędzony żołd przeznaczali na zabawę, a niektórzy tam odkładali sobie na później. Ale generalnie chodziło o to, że oni nadużywali swojej pozycji, swojej siły, żeby po prostu sobie polepszyć. Były też sytuacje, gdzie żołnierze się zmawiali między sobą i przychodzili do kogoś, mówili, słuchaj, jak tam nie odpalisz doli, to my tutaj cię oskarżymy o coś tam. No a ponieważ urzędnik rzymski bardziej byłby skłonny uwierzyć żołnierzom, legionistom, a nie jakiemuś Żydowi, no to większość Żydów pękała i dawała te wymuszone łapówki. I o tej sytuacji właśnie Jan Chrzciciel mówi, nie róbcie tak, poprzestawajcie na swoim żołdzie, czyli na tym, co wam wystarczy, nie kombinujcie. Więc widzimy, że ta zasada umiaru dotyka praktycznie wszystkich aspektów życia człowieka. Jest tylko jeden wyjątek, gdzie zasada umiaru nie obowiązuje. Jest napisane, bez przystanku modlcie się. Czym jest modlitwa? To nie jest klepanie paciorków, to jest rozmowa ze swoim Zbawicielem. Czyli Słowo Boże mówi, we wszystkim miejcie umiar, ale w kontakcie ze swoim Zbawicielem, w rozmowie ze swoim Zbawicielem nie ma żadnego limitu. To róbcie bez przystanku, na każdym miejscu. Piękna myśl. I teraz widzieliśmy, że umiar przynosi człowiekowi Bożemu wiele korzyści. I tych w wymiarze doczesnym i tych duchowych. Bo jeżeli się specjalnie nie odzywamy, a jak już się odezwiemy na temat, no to ludzie nas szanują, uważają, że jesteśmy raczej mądrzy. Jeżeli miarkujemy się w jedzeniu i piciu, to jesteśmy wolni od nałogów i nasze ciało jest zdrowsze. Nie ma otyłości, no chyba, że ktoś ma jakąś chorobę genetyczną. Ale to są korzyści. Jeżeli naszą uwagę na sprawy tego świata umniejszamy, to co robimy? Robimy w naszym życiu przestrzeń, którą Bóg może wypełnić. I wtedy sprawy Bożego Królestwa wypełniają nasze życie, Boża obecność wypełnia nasze życie, budujemy swoją wiarę i jest to niezaprzeczalnie korzyść w wymiarze duchowym dla nas. Ale przecież nie dla korzyści powinniśmy, a przynajmniej nie przede wszystkim, powinniśmy naśladować naszego Zbawiciela. W drugim liście do Tymoteusza czytamy takie słowa, jak już jesteśmy przy przykładzie z żołnierzami. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. I my, stosując umiar w stosunku do rzeczy tego świata, chcemy się przypodobać temu, który powołał nas do życia wiecznego, który powołał nas do życia w Królestwie Bożym. Jemu chcemy się przypodobać taką postawą, która Jemu się podoba i jest dla Niego cenna. Ale co najważniejsze, ta cecha umiaru powściągliwości powinna w nas być ze względu na to, że nasz Bóg taki jest, bo On jest powściągliwy. W 78 psalmie czytamy takie słowa. Ten psalm jest w ogóle poświęcony temu kontrastowi, że ludzie okazują się niewierni, nieszczerzy wobec Boga, a Bóg miałby z tego tytułu prawo wywrzeć na nich swój gniew, swoje oburzenie, ale powściąga się w tym. Tak? Czytamy, schlebiali mu ustami, językiem okłamywali go, bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Były konsekwencje, ten gniew się wylewał, ale nie cały. Od razu przychodzi mi na myśl Noe, kiedy Bóg, widząc zepsucie rodzaju ludzkiego, chciał wytracić ludzi, ale nie zrobił tego po całości. Zachował Noego i jego rodzinę. Kiedy Żydzi szli do ziemi obiecanej i na tej pustyni marudzili, że z tym Bogiem na pustyni to do chrzanów, w Egipcie to chociaż czosnek był, mógł się Bóg oburzyć? Miał prawo. Miał prawo wywrzeć na nich cały swój gniew. A jednak pamiętamy tą historię, kiedy powiedział do Mojżesza: Mojżeszu, mam dość tego ludu, wytępię ich, a z ciebie wyprowadzę nowy lud. Ale nie zrobił tak. Powściągnął swój gniew i tylko niektórzy Izraelici zginęli, a reszta poszła dalej. Więc widzimy, że Bóg jest pełen umiaru, powściągliwości i to się najbardziej objawia w Jego łasce. On jeszcze nie przychodzi ponownie. Dlaczego? Bo chce dać szansę jeszcze tym, którzy w Niego nie uwierzyli, aby w Niego uwierzyli. Jeszcze się powściąga z tym nadchodzącym sądem, bo kiedy przyjdzie sąd, to się wszystko skończy. I w liście do Tytusa w 2 rozdziale czytamy jakby takie podsumowanie. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. A łaska Boża, która została nam objawiona i którą zwiastujemy, ona nas naucza, abyśmy tu na ziemi prowadzili życie wstrzemięźliwe, powstrzymywali się od nadmiernego angażowania się w sprawy tego świata, bo co? Bo nasze myśli są skupione na oczekiwaniu przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Jemu chcemy się podobać i Jego sprawami chcemy się zajmować. I ta powściągliwość w sprawach tego świata ma w naszym życiu otworzyć przestrzeń do Bożego działania. I mając na uwadze to wszystko, co zostało powiedziane, i wrócimy, wracając do tych pierwszych słów, że jeżeli macie co jeść, co pić, w co się ubrać, poprzestawajcie na tym. Czy inaczej teraz patrzymy na te słowa? Czy one nie rodzą w nas wielkiej radości, że oto teraz ja nie muszę się przejmować sprawami tego świata, nie muszę rywalizować z ludźmi z tego świata, nie muszę iść za wzorcami tego świata, ale ja mogę zajmować się sprawami Bożego Królestwa. I to wystarczy. I niechaj te słowa, kiedy będziemy wychodzili z tego miejsca, grają w naszych sercach. Wychodźmy z radością, myśląc o tej prawdzie, którą Bóg nam objawia w swoim Słowie. Niechaj te słowa żyją w nas i na co dzień strzegą nas, naszych kroków, abyśmy mieli umiar tam, gdzie trzeba. Amen.